Rozdział trzeci. Młody Lorenz. Ludko, Ludko, gdzie jesteś? Wołała Małgosia, stojąc przed schodami na poddasze. Tutaj, odrzekł niewyraźny głos na górze. Wpadłszy na poddasze, Małgosia spostrzegła, że siostra zajada jabłka i ze łzami czyta przy słonecznym oknie dziedzica Redcliffe'u, leżąc owinięta w szal na starej sofie o trzech nogach. Było to ulubione schronienie Ludki. Chętnie się tam usuwała z półtuzinem renetek i z ładną książką, aby używać ciszy i towarzystwa ulubionego szczura, który mieszkał w pobliżu i wcale na nią nie zważał. Gdy ukazała się Małgosia, wsunął się do swej dziury, a Ludka, obtarłszy oczy, wyczekiwała, co od niej usłyszy. Ach, jakież to zabawne! Patrz, zupełnie urzędowe zaproszenie do pani Gardiner na jutrzejszy wieczór! Wykrzyknęła Małgosia, podnosząc w górę drogocenny bilet, po czym przeczytała z dziecinną radością. Pani Gardiner prosi, żeby panna March i panna Ludwika sprawiły jej tę przyjemność i przyszły na wieczorek taneczny w Sylwestra. Mama pozwala nam pójść, ale w co się ubierzemy?
Po co pytać? Wiesz, że weźmiemy popelinowe suknie, bo nie mamy nic innego.
Odrzekła Ludka z pełnymi ustami.
Gdybym tylko miała jedwabną suknię, westchnęła Małgosia. Mama mówi, że może dostanę, jak będę mieć 18 lat, ale to długo czekać 2 lata.
Nasze popelinowe suknie wyglądają jak jedwabne i jak dla nas są wystarczająco ładne. Twoja jest jak nowa, ale zapomniałam, że moja przepalona i rozdarta.
Cóż ja pocznę? Przypalenie okropnie widoczne, a nie mogę nic wyjąć.
Musisz siedzieć jak najspokojniej i nie obracać się tyłem. Przednie bryty są całkiem dobre. Wezmę nową wstążeczkę na głowę, mama mi pożyczy szpilki z perełką, trzewiczki mam ładne i rękawiczki ujdą, chociaż nie tak ładne, jakbym chciała.
Ja swoje zniszczyłam lemoniadą, a nie mogę kupić innych, więc pójdę bez rękawiczek,
rzekła Ludka, nie troszcząca się wiele o ubranie.
Musisz mieć, bo inaczej nie pójdę, zawołała Małgosia stanowczo. Rękawiczki są najważniejsze ze wszystkiego. Nie można bez nich tańczyć, a gdybyś nie tańczyła, to by mnie tak zmartwiło.
To zostanę w domu. Nie bardzo dbam o wieczorki taneczne. Co to za przyjemność kręcić się w kółko. Ja lubię skakać i biegać.
Nie możesz prosić mamy o nowe, bo to dużo kosztuje, a tyś taka nie dbała. Jak zniszczyłaś tamte, zapowiedziała ci, że innych tej zimy nie kupi.
Czy nie mogłabyś sobie jakoś poradzić? Zapytała Małgosia troskliwie.
Mogę je trzymać zwinięte w ręku, żeby nikt nie widział, że są poplamione. Nic więcej nie wymyślę.
Nie, powiem ci, jak to możemy urządzić. Każda włoży jedną dobrą, a w ręku będzie trzymała złą. Rozumiesz?
Masz większe ręce od moich, to mi ją strasznie rozciągniesz.
Odezwała się Małgosia, bo rękawiczki były jej słabą stroną.
A więc pójdę z gołymi rękami. Nie dbam o to, co ludzie powiedzą.
Zawołała Ludka, biorąc się na powrót do książki.
Możesz ją sobie wziąć, możesz. Tylko nie splam i obchodź się z nią dobrze. Nie trzymaj rąk za sobą, nie wpatruj się w nie, nie wołaj Krzysztofie Kolumbie, dobrze?
Nie martw się o mnie, będę sztywna jak talerz i będę się starała uniknąć biedy. Teraz idź, odpowiedz na bilecik i daj mi skończyć tę wspaniałą powieść. Małgosia poszła napisać, przyjmują z podziękowaniem. Potem oglądała suknię i śpiewała wesoło, obszywając ją swą jedyną frezą z prawdziwej koronki. Ludka tymczasem kończyła powieść, jadła jabłka i bawiła się ze szczurem. W noworoczny wieczór bawialny pokój był pusty, bo młodsze dziewczęta służyły za garderobiane, a starsze były zajęte ważną sprawą ubierania się na zabawę. Chociaż toalety miały skromne, dużo było biegania na górę i z góry dużo śmiechu i szczebiotu. W jednej chwili silna woń przypalonych włosów napełniła cały dom. Małgosia chciała mieć kilka loczków nad czołem, a Ludka podjęła się przypiec papiloty żelaznymi szczypcami.
— Czy powinno się tak dymić? — spytała Eliza, siedząc na łóżeczku.
— To wilgoć się wysusza — odparła Ludka.
— Jakiś dziwny zapach, zupełnie jak spalonego pierza — zauważyła Amelka, gładząc swe loki z zadowoleniem.
Zdejmę teraz papiery, to zobaczycie masę maleńkich loczków, rzekła Ludka, kładąc żelazko. Zdjęła je wprawdzie, ale się nie ukazała masaloczków, bo włosy odpadły wraz z papilotami, a przerażona fryzjerka położyła przed swą ofiarą cały szereg spalonych paczek.
Ach, 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 coś ty zrobiła, wszystko przepadło, nie mogę pójść na zabawę. Moje włosy, ach, moje włosy!
Wołała z płaczem Małgosia, spoglądając rozpaczliwie na nierówne strzępki nad czołem.
Takie już moje szczęście, nie trzeba było mnie o to prosić. Ja wszystko psuję. Bardzo mi przykro, przypaliłam, bo żelazko było za gorące.
Mówiła z żalem biedna Ludwisia, patrząc przez łzy na czarne pierożki.
Nic się nie zepsuło, tylko ufryzuj się i przewiąż wstążkę tak, żeby koniec zachodził trochę na czoło. To ostatnia moda, widziałam dużo panien tak uczesanych.
Rzekła Amelka, żeby ją pocieszyć.
Dobrze mi tak. Dlaczego chciałam się przystroić? Żałuję, że dotykałam włosów.
Wykrzyknęła Małgosia porywczo.
Ja także, takie były miękkie i ładne, ale niedługo odrosną,
powiedziała Eliza i podeszła ucałować i ukoić ostrzyżoną owieczkę. Po różnych drobnych niepowodzeniach Małgosia ubrała się nareszcie, a Ludka przy pomocy sióstr uczesała się i włożyła suknię. Bardzo dobrze wyglądały w swych skromnych strojach. Małgosia miała suknię z srebrzystego materiału, niebieską aksamitkę we włosach, koronkowe falbanki i szpilkę z perełką. Ludka była w sukni orzechowej, w sztywnym męskim kołnierzyku i w białych chryzantemach, które były jej jedyną ozdobą. Każda włożyła jedną ładną, jasną rękawiczkę, a w ręku trzymała splamioną i wszystkie uznały, że robią to zupełnie swobodnie i dobrze. Małgosi trzewiczki na wysokich korkach były strasznie ciasne i cisnęły ją, chociaż nie chciała tego przyznać, a Ludce wszystkie 19 szpilek zdawały się wbite w głowę, co było niezbyt przyjemne. Ale mój Boże, raczej umrzeć niż nie być elegancką.
Bawcie się dobrze, kochane, rzekła pani Marcz, gdy szły wystrojone ulicą. Nie jedzcie wiele na kolację i wróćcie do domu o 11, zaraz jak przyślę po was Annę. Gdy tylko zamknięto za nimi bramę, odezwała się jeszcze przez okno. Dziewczęta, dziewczęta, czy wzięłyście ładne chusteczki do nosa?
Tak, tak, maleńkie i ładne, a Małgosia swoją skropiła wodą kolońską.
Krzyknęła Ludka, dodając ze śmiechem, gdy się oddaliły.
Zdaje mi się, że mama zapytałaby o to, gdybyśmy uciekały przed trzęsieniem ziemi.
To jedno z jej arystokratycznych upodobań i zupełnie właściwe, bo prawdziwą damę zawsze poznaje się po świeżych rękawiczkach i chustce do nosa. Odparła Małgosia, która także miała sporo maleńkich upodobań arystokratycznych.
Nie zapomnij, Ludko, schować tylny bryt.
Czy moja szarfa dobrze leży? A uczesanie, czy nie bardzo źle wygląda?
Pytała Małgosia przygotowalni pani Gardiner, odchodząc od lustra po długim przeglądaniu się.
Wiem, że zapomnę, ale jak zobaczysz, że robię coś niestosownego, to mrugnij, dobrze?
Odrzekła Ludka, prostując sobie kołnierzyk i na prędce gładząc włosy szczotką.
Nie wypada mrugać, ale podniosę w górę brwi, jeżeli będzie coś złego, a opuszczę je w dół, jak wszystko będzie w porządku.
Pamiętaj trzymać się prosto i stawiać drobne kroki. Jeżeli cię komuś przedstawią, nie podawaj ręki do uścisku, to niepotrzebne.
Jakim sposobem uczysz się tych pięknych manier? Ja w żaden sposób nie mogę. Słuchaj, jakaś wesoła muzyka.
Zeszły na dół trochę nieśmiało, gdyż rzadko bywały na zabawach, a chociaż to małe zgromadzenie było nieformalne, dla nich stanowiło ważne wydarzenie. Pani Gardiner, dama poważna i niemłoda, przywitała je uprzejmie i poleciła najstarszej ze swych 6 córek. Małgosia znała Salusię, więc bardzo szybko poczuła się swobodnie, ale Ludka, nie lubiąca towarzystwa dziewcząt, stała na uboczu, pilnie ukrywając pod ścianą tylny bryt i tak się czuła nie na miejscu jak konik w kwiatowym ogrodzie. Kilku wesołych chłopców rozprawiało w innej części pokoju o ślizgawce, Ludka więc miała wielką ochotę przyłączyć się do nich, bo ślizganie się było jej największą rozkoszą. Zatelegrafowała swoje życzenie do Małgosi, która tak groźnie podniosła brwi w górę, że nie śmiała się ruszyć. Nikt nie podszedł z nią rozmawiać. Gromadka stojąca w jej pobliżu powoli rozproszyła się, a wreszcie pozostała sama. Nie mogła swobodnie krążyć ani się bawić, obawiając się, że ktoś zobaczy przypalony bryt, więc się tylko przyglądała innym z niejaką rozpaczą, póki nie zaczęto tańczyć. Małgosia zaraz została zaproszona i jej ciasne trzewiczki tak żywo się obracały, że nikt by nie odgadł, jaki ból znosi z uśmiechem. Ludka spostrzegła, że jakiś wysoki, rudy młodzieniec zmierza do jej kąta i obawiając się, aby jej nie poprosił do tańca, usunęła się za firankę, żeby się spokojnie przyglądać i bawić. Na nieszczęście ktoś inny nieśmiały wybrał to samo schronienie, bo gdy firanka opadła za nią, znalazła się twarz w twarz z młodym Lorensem.
Mój Boże, nie widziałam, że tu ktoś jest!
Wyjąkała, chcąc się wycofać tak prędko, jak się tam schowała. Ale chłopiec roześmiał się i rzekł żartobliwie, chociaż zdawał się trochę przestraszony.
Proszę na mnie nie zważać, możesz pani zostać, jeżeli masz ochotę.
Czy nie będę przeszkadzać?
Bynajmniej, schroniłem się tu tylko dlatego, że znając mało osób, byłem z początku jakiś nieswój.
Ja tak samo. Zostań pan, chyba że wolisz odejść. Chłopiec usiadł na powrót i przyglądał się swym butom, ale Ludka, chcąc się okazać grzeczna i swobodna, rzekła.
Zdaje mi się, że pana już widziałam. Mieszkasz obok nas, nieprawdaż?
Po sąsiedzku. Spojrzał na nią i roześmiał się głośno, bo jej sztywne zachowanie się bawiło go w porównaniu z tamtą rozmową o krykiecie, gdy odniósł do domu jej kota. To ją zupełnie ośmieliło. Roześmiała się także i rzekła serdecznie. Tak nas ucieszył pana podarek na Boże Narodzenie.
To mój dziadek go przysłał.
Ale pan mu nasunąłeś tę myśl, nieprawdaż? Jak się ma kotek, panno Marcz? Zapytał, przymuszając się do poważnej miny, chociaż czarne oczy błyskały mu figlarnie.
Zdrów, dziękuję ci, panie Lorenz, ale ja nie jestem panną Marcz, tylko Ludką, odrzekła panienka.
A ja nie jestem panem Lorenz, tylko Arturem. Na pierwsze imię dano mi Teodor, ale go nie lubię, bo koledzy nazywali mnie Dora. Postanowiłem więc, żeby mi mówili Arturze.
Ja także nienawidzę mego imienia, takie sentymentalne. Chciałabym, żeby mi wszyscy mówili Ludwiko zamiast Ludko.
Jak pan tego dokonałeś, że chłopcy przestali cię nazywać Dorą?
Przykazałem im.
Ja nie mogę przykazać ciotce Marcz, więc chyba muszę to znosić. I westchnęła z rezygnacją.
Czy nie lubisz tańczyć, Ludko?
Dosyć lubię, jak dużo jest miejsca i wszyscy są weseli, ale w takim salonie z pewnością przewróciłabym coś, deptałabym po nogach albo niezawodnie przydarzyłoby mi się coś równie okropnego. Unikam więc guza i wszelkie powodzenia zostawiam Małgosi.
A pan? Czy nie tańczysz?
Czasami, ale długi czas byłem za granicą i od niedawna jestem z powrotem, więc się tu nie obeznałem ze wszystkim.
Za granicą? Wykrzyknęła Ludka. Opowiedz mi pan coś. Ja tak serdecznie lubię słuchać opisów podróży.
Artur widocznie sam nie wiedział, od czego zacząć, ale ciekawe pytania Ludki wprowadziły go wkrótce na tor. Opowiadał jej więc, że oddano go do szkoły w WW, gdzie chłopcy nigdy nie noszą kapeluszy i mają flotę ze statków na jeziorze, a w czasie wakacji wybierają się z nauczycielami na pieszą wędrówkę po Szwajcarii.
Jakże bym tam chciała być! Wykrzyknęła Ludka.
Czy byłeś pan w Paryżu?
Spędziliśmy tam zeszłą zimę.
I mówisz po francusku?
W WW nie wolno nam było inaczej mówić.
Powiedz coś, żebym usłyszała.
Umiem czytać, ale nie mogę się nauczyć wymowy.
Quel nom a cette jeune demoiselle ont les pantoufles jolies? Rzekł usłusznie Artur.
Jak ładnie mówisz! To znaczy, kim jest ta panienka w pięknych pantofelkach, nieprawdaż?
Oui, mademoiselle.
To moja siostra Małgorzata, o czym dobrze wiedziałeś. Czy ci się podoba?
Bardzo. Przypomina mi niemieckie dziewczęta, bo ma taką świeżą cerę, spokojne rysy i tańczy z dystynkcją.
Ludka zarumieniła się, słysząc tę pochwałę i zapamiętała ją, żeby powtórzyć siostrze. Tak długo razem przyglądali się towarzystwu, udzielali sobie uwag i gawędzili, że zdawało im się, iż ich łączy dawna znajomość. Artur prędko otrząsnął się z nieśmiałości, bo męskie obejście Ludki bawiło go i dodawało mu swobody. Ona także odzyskała wesołość, gdyż zapomniała o sukni i nikt na nią nie podnosił brwi. Polubiła bardzo młodego Lorenza i raz po raz przyglądała mu się bacznie, żeby go opisać dziewczętom. Nie miały braci, a kuzynów bardzo mało, więc znajomość z chłopcem była dla nich nowością. Kręcące się czarne włosy, powtarzała sobie. Ciemna cera, duże czarne oczy, długi nos,
ładne zęby, małe ręce i nogi, wzrost taki jak mój. Bardzo grzeczny jak na chłopca i przy tym wesoły. Ciekawam, ile ma lat. Miała to pytanie na końcu języka, lecz powstrzymała się w porę z niezwykłym taktem, starając się tego dowiedzieć okrężną drogą.
Pewno niedługo wstąpisz do kolegium. Widzę, że harujesz nad książkami. To jest, chciałam powiedzieć, że studiujesz pilnie.
I zarumieniła się ze wstydu, że to straszne harujesz wymknęło jej się z ust. Artur uśmiechnął się, ale go to widać nie obraziło i odpowiedział wzruszając ramionami.
Dopiero za 2-3 lata, w każdym razie nie prędzej, aż skończę 17 lat.
Masz dopiero 15? Zapytała, spoglądając na dużego chłopca, któremu dawała już 17 lat.
W przyszłym miesiącu skończę 16.
Jakże bym chciała chodzić do kolegium.
A ty nie masz ochoty, jak mi się zdaje.
Najmniejszej. Tam młodzież włóczy się tylko dniem i nocą i w ogóle nie podoba mi się jej tryb życia.
A co ci się podoba?
Mieszkać we Włoszech i żyć według swoich upodobań.
Ludka miała wielką ochotę zapytać, jakie one są, ale jakoś surowo ściągnął czarne brwi, więc chcąc zmienić temat rozmowy, zaczęła wybijać takt stopą i rzekła:
wspaniała Polka, czemu jej nie spróbujesz?
Służę ci, odpowiedział z dziwacznym, krótkim ukłonem na francuski sposób.
Nie mogę, powiedziałam Małgosi, że nie będę tańczyć z powodu...
Zatrzymała się, niepewna widocznie, czy mówić, czy się roześmiać.
Z powodu?
Ciekawie zapytał Artur.
Nie powiesz nikomu?
Nigdy.
Otóż przyszedł mi do głowy nieszczęśliwy pomysł stanąć przed kominkiem i przypaliłam sobie tę suknię. Chociaż jest starannie naprawiona, to widać różnicę i Małgosia zaleciła mi siedzieć spokojnie, żeby nikt tego nie zobaczył. Możesz się śmiać, jeżeli chcesz, wiem, że to zabawne.
Artur nie śmiał się jednak, tylko patrzył w ziemię przez chwilę i z dziwnym wyrazem twarzy powiedział bardzo mile:
mniejsza o to, posłuchaj, jak sobie poradzimy. Tam z drugiej strony pokojów jest długa sień. Możemy swobodnie tańczyć i nikt nas nie zobaczy. Chodźmy.
Ludka podziękowała i poszła chętnie, żałując, że nie ma 2 czystych rękawiczek, bo spostrzegła, że jej tancerz wkłada śliczne, perłowego koloru. Sień była pusta i doskonale im było tańczyć polkę. Artur dobrze tańczył i nauczył ją niemieckiego pas, które zachwyciło ją, bo jest skoczne i pełne życia. Gdy muzyka zamilkła, usiedli na schodach, żeby odpocząć i Artur opisywał jakąś zabawę heidelberską, kiedy pojawiła się Małgosia. Na dany znak Ludka chętnie poszła do jednego z bocznych pokojów, gdzie zastała siostrę, która leżąc z bladą twarzą na sofie, trzymała się za stopę.
Zwichnęłam sobie kostkę. Ten głupi obcas wykręcił się i okropnie cierpię. Tak boli, że trudno mi stać i nie wiem, jak wrócę do domu.
Rzekła, wijąc się na sofie.
Wiedziałam, że pokaleczysz nogi przez te niedorzeczne korki. Przykro mi, ale nie widzę innego sposobu, jak żebyś wsiadła do powozu albo tu przenocowała.
Odparła Ludka, ostrożnie głaszcząc biedną kostkę.
Nie mogę nająć powozu, bo to dużo kosztuje, a pewnie nawet nie dostałabym, gdyż prawie wszyscy przybyli tu własnymi ekwipażami. Wreszcie do stajni jest daleko i nie mam kogo posłać.
Ja pójdę.
Nie, nie, już po 10:00 i panują egipskie ciemności. Nie mogę tu zostać, bo jest pełno osób i u Salusi przenocuje kilka panienek. Poleżę, póki Anna nie przyjdzie, a potem będę musiała iść piechotą.
Poproszę Artura, żeby poszedł, rzekła Ludka i uspokoił ją ten pomysł.
Zmiłuj się, nie rób tego. Nie proś go i nie mów nikomu. Podaj mi tylko kalosze, a te trzewiki wsuń między nasze rzeczy. Nie mogę już tańczyć, więc jak tylko będzie po kolacji, czatuj na Annę i zaraz powiedz mi, jak przyjdzie.
Teraz właśnie przechodzą do jadalni, ale ja wolę zostać z tobą, nie pójdę.
Owszem, moja droga, idź i przynieś mi kawy. Taka jestem zmęczona, że nie mogę się ruszyć.
Położyła się, chowając starannie nogi obute w kalosze, a Ludka pobiegła do jadalni, przebywszy chiński gabinet i pokoik, gdzie stary pan Gardiner posilał się na osobności. Sięgnęła po kawę, lecz natychmiast rozlała ją na przedni bryt sukni.
Ach mój Boże, jaka jestem niezręczna! Wykrzyknęła, wycierając plamę rękawiczką Małgosi.
Czy mogę w czymś pomóc? Odezwał się przyjazny głos. Był to Artur z filiżanką kawy w jednej ręce, a z talerzykiem lodów w drugiej.
Chciałam wziąć coś dla Małgosi, która nie może tu przyjść, bo jest bardzo zmęczona. Ktoś mnie potrącił i oto w jakim pięknym stanie jestem.
Odpowiedziała, patrząc smutno na poplamioną suknię i zniszczoną rękawiczkę.
Co za szkoda.
Rozglądałem się właśnie, komu by to podać. Czy mogę zanieść siostrze?
O, dziękuję, pokażę panu zaraz, gdzie ona jest. Sama nie zaniosę, bo narobiłabym sobie nowej biedy.
Wskazała mu drogę, zaś Artur, jakby przyuczony usługiwać damom, przystawił stoliczek, przyniósł drugą porcję lodów i kawy dla Ludki i tak był grzeczny, że nawet wymagająca Małgosia nazwała go miłym chłopcem. Zabawiali się cukierkami, dewizami i właśnie doskonale im szła spokojna gra w szeptanego z inną młodzieżą, która się do nich przyłączyła, kiedy zjawiła się Anna. Małgosia, zapominając o nodze, wstała tak żywo, że musiała się chwycić Ludki i krzyknęła z bólu.
— Cicho, nic nie mów! — szepnęła, dodając głośno. — Skręciłam sobie trochę nogę, nic więcej!
I kulejąc, poszła na górę po rzeczy. Anna łajała, Małgosia płakała, a Ludka traciła głowę. Wreszcie postanowiła sama się tym zająć. Zbiegła zatem na dół i spotkawszy służącego, poprosiła go o sprowadzenie powozu, ale powiedział jej, że został wynajęty i nie zna tej okolicy. Oglądała się więc znowu za jakąś pomocą, kiedy Artur, usłyszawszy o co chodzi, podszedł, żeby zaoferować powóz swego dziadka, który właśnie zajechał.
Jeszcze tak wcześnie nie możesz się wybierać, rzekła Ludka, wahając się, czy przyjąć propozycję, chociaż jej odpowiadała.
Zwykle wracam wcześnie do domu. Niech mi będzie wolno odwieźć panie, przecież mi to nawet po drodze, zresztą podobno deszcz pada. To ją przekonało na koniec. Opowiedziawszy mu o przykrym wypadku Małgosi, z wdzięcznością przyjęła grzeczną przysługę i pobiegła na górę po towarzyszki. Anna miała koci wstręt do deszczu, nie sprzeciwiała się zatem i powróciły wygodnym, zamykanym powozem, w którym było im wesoło i miło. Artur usiadł na koźle, więc Małgosia mogła wyciągnąć nogę i swobodnie rozmawiały o wieczorku.
Ja się doskonale zabawiłam, a ty?
Spytała Ludka, rozpinając włosy i układając się wygodnie.
Ja także, póki mnie noga nie rozbolała.
Anusia Mafet, przyjaciółka Salusi, polubiła mnie sobie i prosi, żebyśmy razem przyjechały do niej na tydzień. Wejdzie w świat z otwarciem opery i jeżeli mama pozwoli pojechać, to czekają mnie świetne zabawy, powiedziała Małgosia, uśmiechając się do tej myśli.
Widziałam, jak tańczyłaś z tym rudym mężczyzną, od którego uciekłam. Czy jest miły?
O, bardzo. To kasztanowate włosy, nie rude. Był niezmiernie grzeczny i tańczyłam z nim wyborną redowę. Wyglądał jak szarańcza w konwulsjach, robiąc tonowy pas. Nie mogliśmy się z Arturem powstrzymać od śmiechu, słyszałaś?
Nie, ale zachowaliście się bardzo niegrzecznie. Coście robili cały czas w tym ukryciu?
Ludka opowiedziała swoje przygody, a kiedy skończyła, powóz stanął przed domem. Serdecznie podziękowały Arturowi, życzyły mu dobrej nocy i po cichu wsunęły się do sieni, żeby nikogo nie obudzić. Ale gdy drzwi skrzypnęły, ukazały się dwa nocne czepeczki i dwa rozespane, lecz ciekawe głosy zawołały:
opowiadajcie o wieczorze, opowiadajcie o wieczorze!
Ludka z wielką nieznajomością manier według Małgosi schowała trochę cukierków dla dziewczynek, które wkrótce usnęły, wysłuchawszy najważniejszych wydarzeń. Zdaje mi się, że jestem wielką panią. Powracam z zabawy powozem, siedzę sobie w negliżu, a garderobiana mi posługuje, rzekła Małgosia, podczas gdy siostra okładała jej nogę arniką i czesała włosy. Nie sądzę, żeby wielkie panie bawiły się choć trochę lepiej od nas, mimo przypalonych włosów, starych sukien, jednej rękawiczki na każdą i ciasnych trzewików, w których wykręcamy sobie nogi, skoro jesteśmy tak nierozsądne, żeby je nosić. Zdaje się, że Ludka miała słuszność.